Dominika Paryska.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana, panie prezesie. Witam wszystkich państwa. No zgoda, Francja ma polityków takich, jakich ma. Ale Francja miała zawsze i ma nadal wybitnych uczonych. Najwięcej, 13 wszystkich medali Filca, które są odpowiednikiem Nagrody Nobla w dziedzinie matematyki, otrzymali Francuzi. Szkoda, że nie wszyscy pracują we Francji. Proszę spróbować, panie prezesie, w wolnej chwili zabawić się internetem i popatrzeć na ciało pedagogiczne wielkich uniwersytetów amerykańskich. Stanforda, Harvarda, Princeton, MIT, Penn. To są dane, które te uniwersytety publikują, którym się szczycą. Zdumieje się pan, widząc, jak wielu jest tam Francuzów. Polityków francuskich za to żadne obce mocarstwa do pracy legalnie raczej nie wynajmują. A szkoda, gdyby na przykład taki Putin stworzył rząd złożony choćby częściowo z polityków francuskich, hegemonia rosyjska przestałaby być problemem. Jeden z tych polityków to Bruno Le Maire, mój faworyt, od czasu, kiedy przekonywał Francuzów, że dziura w budżecie państwa bierze się nie stąd, że miliarderzy nie płacą podatków we Francji, ani milionerzy, inni bogacze, ale że polscy hydraulicy reperują we Francji krany na czarno. Nic dziwnego, że w nagrodę za to odkrycie został ministrem finansów w rządzie Macrona. Po inwazji Putina na Ukrainę natychmiast zawołał: prowadzimy wojnę totalną z Rosją. Jeszcze tego samego dnia wezwany na męską rozmowę przez prezydenta usunął z wypowiedzi słowo totalną, a nazajutrz zredagował radykalnie nowy komunikat. My z Rosją w ogóle nie prowadzimy wojny, powiedział zgłupia frant, za co został ministrem finansów na drugą kadencję. W ubiegłym tygodniu minister zagrzmiał w sprawie wysokich rachunków za światło. Jak wyglądają teraz wasze kontakty z Putinem? Wołał do deputowanych Rassemblement National. Proszę, ceny energii elektrycznej wzrosły z dnia na dzień po inwazji Putina na Ukrainę z 80 miliardów na 120. Rassemblement National, dla przypomnienia, to partia Marine Le Pen, dawniej Front National. Chcąc poznać prawdę, puszczam mimo uszu opinie polityków, słucham uczonych. Dziś bardziej niż kiedykolwiek gratuluję sobie, że w dobie paniki covidowej uwierzyłem w wybitnego profesora Raulta. Były premier Johnson w Anglii musi obecnie przepraszać Izbę Gmin za błędną politykę covidową, podobnie jak Fauci w Ameryce, jak De Fresis, przewodniczący Rady Naukowej przy prezydencie Francji. Ursula von der Leyen wciąż nie udaje się wyjaśnić eurodeputowanym, dlaczego zakupiła tak dużo szczepionek i dlaczego zapłaciła drożej niż inni. Na temat wysokich rachunków za światło, generalnie na temat energetyki, ukazała się niedawno bardzo rzeczowa książka Fabiena Bugle, eksperta od polityki energetycznej, pod tytułem Wojna o energię w sercu nowego konfliktu światowego. Ceny energii elektrycznej są zaindeksowane na cenach gazu, wyjaśnia Bugle. Otóż gaz nie zdrożał w 2022 roku, jak chce Le Maire, ale już w drugiej połowie 2021, więc przed inwazją Putina, ceny skoczyły sześciokrotnie. Wzrost wiązał się z efektem post-covidowym, nagłego ożywienia gospodarczego Niemiec i zapotrzebowaniem Chin i Australii na energię. Największym producentem skroplonego gazu, gazu płynnego, są Stany Zjednoczone. Już raz po II wojnie światowej Amerykanie ożywili zwątlałą Europę nie dzięki swoim dzielnym Jankesom, ale dzięki dostawom płynnego gazu w ramach planu Marshalla, wówczas jeszcze po rozsądnej cenie. W 2021 roku, podczas obecnego kryzysu, Amerykanie, którzy mieli nadwyżki własnej produkcji płynnego gazu, zaproponowali je Europie. Tymczasem ceny wzrosły niepomiernie i w 2022 Europa zapłaciła rachunek 400 miliardów euro zamiast 120 rok wcześniej. Olaf Scholz w prasie niemieckiej wypomniał Bidenowi, że wykorzystując sytuację sprzedał Europie gaz po cenie paskarskiej. Cios dotknął w największym stopniu gospodarkę niemiecką, która z powodu cen energii przestała być konkurencyjna, ale i resztę Europy. Stany Zjednoczone i Rosja są energetycznie samowystarczalne, podczas gdy Europa korzysta z energii w 55% importowanej. Obecnie Ameryka znacznie zwiększyła produkcję, a nawet nadprodukcję, i ceny gazu spadły do poziomu niższego nawet niż przed kryzysem. Dlaczego więc rachunki za światło nie tylko nie zmalały, ale nawet wzrosły, pytają rolnicy, przemysłowcy i szeregowi, jak ja, konsumenci elektryczności. Rachunek za elektryczność tłumaczy Fabien Bouglet, rachunek zaindeksowany na cenach gazu, składa się z trzech komponentów: cena elektryczności, koszt dystrybucji i wysokość taks, VAT-u, czyli podatek państwowy. Pierwszy koszt zmalał, to prawda, ale ani opłaty za dystrybucję, ani narzuty państwowe nie. Pozycja dystrybucji w cenie wyjściowej wynosi 40%. Jest specjalna, gdyż z opłat za nią utrzymuje się koszt prowadzenia wiatraków prądowych i tablic słonecznych, elektrowoltaicznych. Tak, kiedy jedziecie pociągiem przez Francję, widzicie ich coraz więcej, tych wiatraków, ale ich przyszłość wcale nie jest przesądzona. Tak zresztą jak i przyszłość Unii Europejskiej w jej obecnym kształcie. Niedawno powołano we Francji Komisję Senacką do spraw przyszłości energetycznej. Na wokandzie komisji wiatraki oraz elektrownie atomowe. Rozpatruje się koszta jednych i drugich, przeanalizowane dokładnie przez Fabiena Bouglet w cytowanej pracy. Trybunał rozrachunkowy oblicza koszt zaplantowania wiatraków i tablic słonecznych na 120 miliardów euro. Bouglet uzupełnia ten rachunek. Aby użytkownicy mogli z nich korzystać, wiatraki i tablice słoneczne muszą być podłączone do krajowej sieci energetycznej. Operacja bardzo kosztowna, wymaga nakładu dodatkowych 200 miliardów. Do tego, aby prąd dotarł do odbiorców, należy doliczyć koszt dystrybucji. Podczas gdy reaktory jądrowe 7 kosztuje 50 miliardów. Wiadomo więc, że wiatraki są kosztowne, że nakłady na ich instalacje przewyższają ewentualne korzyści, nie mówiąc o oszpeceniu pięknego pejzażu francuskiego. Wszystkie te niedogodności nie przesądzają jednak o porzuceniu technologii wiatrowej. Czegóż się nie robi, jakichże nie ponosi się poświęceń celem zadośćuczynienia doktrynie. Kilka lat temu Hiszpania obchodziła uroczyście 400-lecie śmierci swego wielkiego znawcy wiatraków Cervantesa de Saavedra. Przechodząc ulicą Rivoli, zobaczyłem na wystawie księgarni Brentano fascynujące wydanie hiszpańskie Don Quixota. Wstąpiłem, aby poznać nazwisko hiszpańskiego artysty, autora znakomitej grafiki na okładce. Jak mnie poinformowano, wydawnictwo było wyjątkowe, akademickie, drugie w historii od 250 lat, zredagowane i opatrzone aparatem krytycznym przez Królewską Akademię Hiszpanii pod kierunkiem noblisty Vargas Llosa. No więc non plus ultra. Autor okładki nazywa się Tadeusz Michaluk i mieszka od lat w Paryżu, dokąd się przeniósł z Warszawy po zaprojektowaniu 230 znaczków dla Poczty Polskiej. Zrozumiałem wlot. Wybór w ciemno Polaka przez Akademię Królewską w Madrycie dla 22 zjednoczonych akademii na świecie, dla ponad 500 000 000 ludzi mówiących po hiszpańsku, był oczywisty. W walce z wiatrakami nikt nie ma dłuższej tradycji od nas. A więc bracia Polacy, kopie w ręce i hajda na wiatraki. Jak zachęcał autor naszego z kolei poematu narodowego, broni nam nie zabraknie, szlachta na koń siędzie, ja z synowcem na czele i jakoś to będzie. Nie wiem, czy ten cytat z pana Tadeusza także będzie zabroniony do nauczania w polskich szkołach. No to się dopiero wyjaśni w najbliższym czasie.
Powiedział Piotr Wit. Kronika paryska być może na antenie Radia Wnet jutro. Druga część kroniki Piotra Wita. Jest godzina 7:57. Słuchamy? A, dobrze, powiem o Patronajcie. Tomasz, Emilia, Adam, Agata, Wojciech, to są, jest dwóch kapitanów, pan Tomasz i pan Wojciech. Kapitan i kapitan, Emilia, Adam i Agata, marynarze na żółtej łodzi podwodnej. Witamy państwa serdecznie i dla państwa zaśpiewa teraz Nina Simone.